każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie opinie naszych stałych ekspertów oraz rozmowa z człowiekiem, którego doskonale znamy z występów w koszykarskiej lidze NBA, a który całkiem niedawno pojawił się w środowisku żużlowym. Na początek poruszymy wątek ostatniego meczu Marwic PL Falubazu w Lublinie. Przypomnijmy przegranego 32-58. Następnie rozważymy, co może wydarzyć się w trzech ostatnich meczach sezonu z udziałem zielonogórskiej drużyny, a także zastanowimy się, czy GKM Grudziądz pojedzie w piątek w tak zwanym meczu o życie z Apatorem Toruń bez Nikiego Pedersena. Komentuje i ocenia Jacek Frontczak, były menadżer Falubazu Zielona Góra.
No, mecz przegrany niezależnie od wielkości punktowej udziału zawodników w kolejnych biegach, kto za kogo jeździł taktycznie, mecz przegrany jest meczem przegranym, a Falubaz tych punktów dużych potrzebuje bardzo mocno i tych punktów po prostu nie ma, więc faworyt wygrał, to jest jakby też oczywiste, natomiast po raz kolejny potwierdziła się ta historia dotycząca juniorów, szczególnie lubelskich czy wcześniej częstochowskich, którzy robią gigantyczną różnicę. I to jest ogromny komfort dla drużyny lubelskiej, dla trenera, kiedy, co dużo mówić, bez szału jedzie Krzysiu Buczkowski w dalszym ciągu. Też słabsze momenty miewa Dominik Kubera, bo też nie jedzie, myślę, takiego sezonu, jak jeździł w Unii Leszno. Natomiast no, ci juniorzy to łatają wszystko, także... Ale trzeba przyznać szczerze, że jestem zaskoczony, tak in minus. Jeżeli pan mnie pyta, co zauważyłem, to nie tylko jeżeli chodzi o stronę zielonogórską, bo tutaj jakby sprawa jest też, myślę, że wielowątkowa, bo zawodnicy, co bardzo zaskakujące, miewali, przeplatali wyścigi znakomite, a za chwilkę bez kontaktu z rywalem, także to też duża zagadka. Natomiast mnie sytuacja i postawa Wiktora Lamparta mocno zaskoczyła i trochę zaczynam wierzyć w takie sygnały, zaczynam łączyć pewne rzeczy w całość dotyczące chociażby, było głośno swego czasu, odżywianiu się Wiktora Lamparta. Tor taki niby twardy, natomiast tak wygląda przynajmniej, natomiast trochę materiału się gdzieś tam na zewnętrznej wysypywało. To z całą pewnością motocykle potrzebowały mocy, ale w mojej ocenie też mocy potrzebowali zawodnicy. Proszę zwrócić uwagę, jak chociażby w 15 biegu, jak jeździł Wiktor Lampard, ja nie wiem, czy tam po prostu siły nie brakuje temu chłopakowi, więc na to zwróciłem uwagę, że on rzeczywiście w dwóch ostatnich swoich wyścigach tracił pozycję na rzecz chłopaków z Zielonej Góry, a dlatego, że naprawdę jeździł strasznie kurczowo, szczególnie drugi łuk. Widać było, że naprawdę walczy z motocyklem, gdzie tak naprawdę to jest znakomity technik. I teraz tak naprawdę zastanawiam się, rzeczywiście ta dyskusja wokół zawodników, on jest strasznie fit, znam tego chłopaka, miałem też okazję z nim wielokrotnie gdzieś tam przebywać, czy nawet rozmawiać na temat współpracy. Natomiast rzeczywiście no, nie wiem, czy tam jest piątka z przodu, jeżeli chodzi o wagę w tej chwili. Natomiast no, wyglądało to, powiedzmy sobie szczerze, słabo, tak? I myślę, że tutaj Maciej Kuciapa ma co robić w tym temacie, bo rzeczywiście tor był na drugim łuku, szczególnie dla Wiktora, dość trudny.
Przed Falubazem jeszcze trzy mecze, dwa trudne wyjazdy, jeden do Gorzowa i drugi, mam wrażenie, chyba mega trudny do Wrocławia oraz mecz u siebie z Unią Leszno. Jak pan prognozuje tą końcówkę sezonu dla zielonogórskiej drużyny?
Jednym słowem, no trudno, trudna końcówka, trudno będzie ugrać punkty. Zielonogórzanie trafią najgorzej, wydaje mi się, w kontekście Unii Leszno, bo to był chyba rywal, wokół którego była jakaś tam perspektywa budowania punktów, natomiast najgorzej trafić na takiego głodnego rywala, pokaleczonego troszeczkę. Gdzieś tam nawet w kontekście Janka Kołodzieja mówi się o jakiejś drobnej kontuzji, ale myślę, że on sobie z tym poradzi, tym bardziej, że mecz jest na początku sierpnia, więc czasu jest sporo. Natomiast Unia Leszno troszeczkę sobie też pokrzyżowała szyki, mimo tego, że w czwórce z całą pewnością będą, patrząc na ich kalendarz. Natomiast myślę, że na dzisiaj, patrząc na formę i perspektywę dwóch meczu ze Spartą Wrocław, która prawdopodobnie będzie jechała w playoffach z pierwszego miejsca, to nikt nie chce być czwarty. W związku z tym Unia Leszno, chcąc sobie regulować w swoje miejsce w playoffach, mogłaby to zrobić, gdyby wygrało siebie z Wrocławiem. W związku z tym byłaby to też dodatkowa szansa dla Falubazu, bo rzeczywiście czasami tak jest i muszę powiedzieć to też z doświadczenia, że tak się w końcówkach rundy zasadniczej po prostu dzieje. Czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki do przodu i czasami warto przegrać. Rzeczywiście, naprawdę, mówię zupełnie szczerze, gdzieś tam mecz, szczególnie na wyjeździe, tylko po to, żeby nie trafić na bardzo trudnego czy najtrudniejszego rywala, w zależności od tego, jak się oczywiście tabela układa, tylko mamy tutaj temat bardzo prosty. Unia Leszno planowała wygrać mecz z Wrocławiem po to, żeby mieć ten komfort, a zachowanie i postawa zawodników całego sztabu, szczególnie po ostatnim biegu, wskazuje na to, że jednak ta niespodzianka nie że jednak doszło do niespodzianki, a plan był zupełnie inny. W związku z tym Falubas trafi na Unię Leszno, która będzie musiała ten mecz wygrać. A jeżeli tam wszyscy pojadą w okolicach plus minus 10% swojego potencjału, no to jest to zespół, na którym trudno wygrywać biegi drużynowo. Juniorzy też to już jest zupełnie inna para kalosze niż początek sezonu, bo Kasper Pludra naprawdę jedzie fajnie. Damian Ratajczak z każdym kolejnym meczem będzie jeździł coraz skuteczniej i z całą pewnością na dzisiaj już Falubas takiej przewagi, jaką miałby po kilku pierwszych kolejkach w formacji juniorskiej, prawdopodobnie już tego nie ma, więc szalenie trudny rywal. O wyjeździe do Wrocławia wspominał nie będę, bo to jakby nie ma większego sensu. Więc rzeczywiście no derby w Gorzowie, uważam, że też to są zawsze derby. Tutaj hasło, że rządzą się swoimi prawami, jest całkowicie uzasadnione. No ale co dużo mówić, bądźmy realistami. Czwórka seniorów gorzowskich, do tego Wiktor Jasiński, który jest bardzo skuteczny na swoim torze. Rafał Karczmach, który też potrafi bieg wygrać. No, będzie strasznie trudno o punkty rzeczywiście w tych trzech ostatnich spotkaniach.
Wobec falującej formy Mateusza Tondera, bo ostatnio przynajmniej w Lublinie się nie popisał. Czy trener Piotr Żyto ma trudny orzech do zgryzienia, na kogo postawić na pozycji U24? W Lublinie akurat no chyba z dobrej strony pokazał się Damian Pawliczak. Jan Kwech z kolei mówi się, zresztą trener sam przyznał, że wyraził zgodę na jego starty w roli gościa w drugoligowym Wolfe Wittstock. W takim razie kto na U24 w tych ostatnich meczach?
No w ostatnich meczach to pewnie nie wiemy i nikt tego nie wie, natomiast myślę, że w kolejnym meczu, tym bardziej wyjazdowym, po tym co pokazał Damian Pawliczak w Lublinie, z całą pewnością jemu należy się miejsce w podstawowym składzie i myślę, że tutaj decyzje już jakby w głowie zostały podjęte. Oczywiście do tego czasu jeszcze są pewne jednostki treningowe. Być może pojawią się jakieś zawody. Niemniej uważam, że to jest czas. Jeżeli tutaj mamy rotować składem w sposób sprawiedliwy i taki logiczny, no to z całą pewnością to jest czas na postawienie Damiana Pawliczaka od pierwszego biegu, co oczywiście ani komfortem dla Damiana, ani dla Mateusza nie jest, natomiast okazuje się, niestety trzeba sobie jasno powiedzieć, że Mateusz rzeczywiście w tych meczach wyjazdowych no tracił, to dużo mówić, na swojej wartości.
Jeszcze jedna kwestia, która myślę też dotyczy, a na pewno interesuje drużynę Falubazu. Wczoraj środowisko żużlowe obiegło informację o zawieszeniu Nickiego Pedersena przez duńską federację na pół roku za niebezpieczne zachowanie podczas meczu jego rodzimej ligi. Czy według pana faktycznie Pedersen już w tym sezonie nie wystartuje, bo to jest do stycznia, to zawieszenie ma obowiązywać, czy jednak może jakąś tą karę da się załagodzić?
No tego na 100% nie wiemy i myślę, że tutaj ciężko nam będzie na ten temat spekulować ostatecznie, w sposób taki 100% wiarygodny, ale znowu pragmatyka. Jaki interes ma Federacja Duńska na dzisiaj, oprócz rzeczywiście ukarania Nickiego za zachowanie, ale mówimy o interesie z korzyścią dla Federacji związanej z zawieszeniem Nickiego, no nie ma żadnej, w związku z tym karty są, podejrzewam, na stole. Słyszymy tu i ówdzie o pojawieniu się prawnika Nickiego. Z całą pewnością tak jak się zawiesza, a zawieszenie było przy jednym posiedzeniu władz federacji, tak samo można to zawieszenie ściągnąć. To nie jest, tak jak wcześniej wspominałem, jeszcze przed rozmową, sprawa karna. Nikiego nie napadł, nie okradł, w żaden inny sposób nie wykorzystał. Oczywiście jest to zachowanie dyscyplinarne i na to są odpowiednie paragrafy. Natomiast każdą karę można zawiesić w zakresie jej wykonania, zamienić na, co jest akurat w tym przypadku prawdopodobnie z korzyścią dla federacji, chociażby zamienić na karę grzywny, tudzież wsparcia juniorów. To jest taka sytuacja, w której, mówiąc wprost, warto wykorzystać z punktu widzenia federacji tutaj to zdarzenie, tylko po to, żeby rzeczywiście coś dobrego wokół tego czystego problemu powstało, bo nikt nie wierzy w to, że zawieszenie na pół roku Niki Petersena wpłynie na to, jakim jest pobudliwym człowiekiem. Tutaj się wychować 45-letniego chłopaka po prostu nie da, więc tutaj czynnika wychowawczego ja nie widzę. Natomiast złośliwości też myślę, że jeżeli chodzi o federację, też nie będzie, a z drugiej strony federacja też nie będzie chciała specjalnie ingerować pewnie też w rozgrywki ligowe w Polsce, gdzie naprawdę duże pieniądze są na stole, co nie zmienia faktu, że kara Nickiemu się należy i ona jest na dzisiaj całkowicie na serio, żeby była jasność. Natomiast myślę, że ona będzie przedmiotem negocjacji. Naprawdę uważam, że czysta pragmatyka i takie racjonalne podejście do tematu, a pokajanie się przez zawodnika plus, tak jak powiedziałem, nawiązka w postaci kary grzywny. Myślę, że to będzie takie rozwiązanie, którego będziemy świadkami na dniach. Myślę, że też i władze grudziąckie nie są w tym przypadku bierne, nie obserwują z internetu tej całej sytuacji, tylko tam są rozmowy rzeczywiście z całą pewnością prowadzone, o czym oczywiście nie wiemy, tylko może, tak jak powiedziałem, tylko spekulujemy. Ja uważam, że przede wszystkim, jeżeli pan pyta o to, czy w Zielonej Górze powinno być zainteresowanie tym tematem, to myślę, że przede wszystkim powinno być zainteresowanie tematem stabilizacji formy poszczególnych zawodników, bo jak chcesz na kogoś liczyć, to licz przede wszystkim na siebie, więc Falubas musi przede wszystkim skupić się na zdobywaniu punktów, a to, co się dzieje u rywala, oczywiście w korespondencyjnych relacjach ma znaczenie, ale najpierw tutaj forma na miejscu, natomiast tam się z wypadki potoczą poza wpływem Zielonej Góry, tak jak mawiają psychologowie, skup się na tym, na co masz wpływ, natomiast zostaw to, na co wpływu po prostu nie masz z boku.
To była opinia Jacka Frontczaka. Poczekamy, zobaczymy, czy faktycznie Nicki Pedersen pojedzie w barwach GKM-u Grudziądz w tym piątkowym, niezwykle istotnym meczu swojej drużyny, czyli GKM-u Grudziądz za Patorem Toruń. Ten mecz może zdecydować o utrzymaniu w PGE Ekstralidze. Teraz omówimy sobotnią trzecią rundę Speedway Euro Championship w Gdańsku. Zielonogórzanin Patryk Dudek zajął w niej piąte miejsce z dorobkiem 10 punktów, a te zawody w telewizji Eurosport komentował Michał Korościel.
Bardzo dobre zawody, jak na Gdańsk, jak na to, jakie widowiska w ostatnich latach w Gdańsku widziałem, to co zobaczyłem w sobotę było naprawdę ekstra i potwierdziło się to, co się mówi od lat, że najlepszy tor przygotowuje pogoda i znowu było bardzo dobrze pod tym względem. Widowisko przednie, wyniki Polaków przyzwoite, także ogólnie okej. Okay.
Zwycięstwo Mikkelsena, zaskoczenie, nie zaskoczenie?
Absolutnie, żadne zaskoczenie. Raz, że to jest świetny żużlowiec, dwa, że jest w formie, co pokazał dzień wcześniej w meczu z Falubazem w Lublinie. Trzy, że tor w Gdańsku zna, bo jeździł tam na tym torze, także absolutnie żadne zaskoczenie.
Tydzień temu rozmawialiśmy o Piotrze Pawlickim, o tym, że jego forma ostatnio zwyżkuje, tymczasem no tutaj akurat w tych zawodach troszeczkę chyba poniżej oczekiwań pojechał.
Troszeczkę poniżej oczekiwań i jeszcze moim zdaniem pomógł mu trochę sędzia po tej sytuacji z Patrykiem Dudkiem. Piotra Pawlickiego wszyscy znamy i wiemy, jak się zachowuje w sytuacjach, kiedy ktoś delikatnie pod niego podjedzie. Patryk Dudek podjechał i został wykluczony, także moim zdaniem sędzia szwedzki się nie popisał zdecydowanie. Gdyby to był polski sędzia, to myślę, że mógłby wykluczyć Piotra Pawlickiego, bo oni są już trochę uczuleni na te jego zagrywki, a szwedzki sędzia mógł o tym nie wiedzieć. No i wykluczył Patryka Dudka, także tu Piotr Pawlicki już dostał punkt, a mimo wszystko do finału nie wjechał, do barażu nie wjechał, chociaż to też tu miał akurat trochę pecha, bo zwykle jak się ma 10 punktów, to wystarcza na 6 miejsce, a on miał 10 punktów i wystarczyło na 7. No ale cały czas jest współliderem tej klasyfikacji generalnej, no i w Rybniku wszystko może się wydarzyć.
Szkoda właśnie tego wykluczenia Patryka Dudka, prawda? Bo 10 punktów całkiem okazały wynik.
Strasznie szkoda. Zresztą, że tak jak mówię, Patryk tam nie zrobił nic złego. No, był tam kontakt, ale co z tego, przecież to jest sport kontaktowy. A poza tym, no, mówmy się, czy pamiętasz jakikolwiek wyścig, gdzie Patryk Dudek faulował z premedytacją albo w ogóle faulował, to jest
jakoś niespecjalnie.
Jeden z kulturalnie jeżdżących żużlowców na świecie, także no szkoda, ale też a pewnie był zły, ale tam jakichś wielkich pretensji nie miał, wie z kim ma do czynienia i nie, no i tyle, no.
Cykl ma nowego lidera, właśnie Mikkelsena, który te zawody wygrał. Ogólnie jest taka mocna czwórka, mam wrażenie, w klasyfikacji generalnej. Jest pierwszy Mikkelsen, drugi jest Pawlicki, oni w sumie mają po 39 punktów, trzeci jest Madsen, 37 i czwarty jest Dudek, 33, tam jeszcze jest Bewley, 31, ale on chyba jednak te 8 punktów to wydaje mi się, że to jest troszeczkę chyba dużo do prowadzących. Czy Dudek już możemy powiedzieć, no nie zdobędzie mistrzostwa, jeszcze jest jeden turniej w perspektywie, czy myślisz, że jeszcze coś może się tam ciekawego wydarzyć w Rybniku?
To 6 punktów to jest dużo, biorąc pod uwagę, jaki jest system punktacji w seku. To znaczy, gdyby to było Grand Prix, można było za zwycięstwo zdobyć 25 punktów, no to wtedy wszystko jest możliwe. A tutaj jest tyle, ile wyjeździć. Nawet jak Patryk zdobędzie 18, to będzie musiał liczyć na to, że Pawlicki z Mikkelsenem zdobędą co najwyżej po 12. Także sytuacja jest dość trudna, bo gdyby do jednego tracił 6, no to można by liczyć na to, że ten jeden się poślizgnie. Tutaj aż 3 musiałoby się poślizgnąć. No i jest to mało prawdopodobne, ale od razu przypominam się rok 2016. Finał sek też był w Rybniku i Nicki Pedersen zajmował 9 miejsce przed ostatnią rundą i tracił 6 punktów do lidera i wygrał i zdobył Mistrzostwo Europy, także takie rzeczy się zdarzają, zwłaszcza w Rybniku, zwłaszcza w cyklu sek i to nie jest wykluczone, ale mało prawdopodobne.
A jakich zawodów generalnie na tym rybnickim torze się spodziewasz?
Mam nadzieję, że ciekawych. W Rybniku parę fajnych widowisk widziałem, parę fajnych widowisk w Rybniku komentowałem. Nie wiem jeszcze, jakie tam są prognozy pogody, to też może mieć znaczenie. Wtedy 5 lat temu był straszny deszcz, dramaturgia niezwykła. Nie wiem, czy to będzie aż tak, ale liczę na ciekawe zawody, krótko mówiąc.
A kto jest twoim takim osobistym faworytem do tytułu Mistrza Europy?
No, serce chciałoby Patryka Dudka, Piotra Pawlickiego, Polaka generalnie, a rozum podpowiada, że to może być Duńczyk, że oni mają, na pewno mają chłodniejsze, spokojniejsze głowy niż Piotr Pawlicki, niż Patryk Dudek nie, bo Patryk Dudek wielokrotnie pokazywał, że tam ciśnienie trzyma i nie ma z tym problemu, natomiast Piotr Pawlicki miewa gorącą głowę, a Mikkelsen już raz był w sytuacji, gdzie musiał gonić, przed ostatnią rundą w Chorzowie parę lat temu miał dużą stratę do Grigorija Łaguty, dogonił go i wyprzedził. Madsen to już wiele razy podkreślaliśmy, to jest specjalista od ostatnich biegów, od zadań specjalnych, nigdy mu się głowa nie zagotuje, także wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że zrobi to któryś z Duńczyków.
Ciekawe jeszcze tak a propos Duńczyków, czy Nicky Pedersen będzie miał możliwość wystąpienia w tych zawodach, no bo formalnie jak na razie do stycznia nie może jeździć.
No myślę, że akurat cyklem sek to sobie Nicky najmniej głowę zaprząta, bo on tam nie ma szans na dobry wynik, a on sobie bardziej głowę zaprząta tym, że będzie mógł wystartować w piątek. Na razie został zawieszony, teoretycznie aż do stycznia, aż do 5 stycznia, ale już tam jego prawnik szykuje odwołania, a myślę, że też grudziądzki klub, w którym jeździ Nicky Pedersen, ma kilku żużlowych dyplomatów, nazwijmy to, którzy potrafią się odnaleźć w takich sytuacjach i myślę, że oni będą, mówiąc tak oględnie, interweniować w tej sprawie. A jak to się skończy, to zobaczymy, ale myślę, nie przesądzałbym, że nikiego nie będzie w piątek w Grudziądzu, ani w sobotę później w Rybniku ewentualnie.
To były opinie Michała Korościela. Pod koniec programu jeszcze rozmowa z byłym, uwaga, koszykarzem, i to jakim, byłym graczem kilku drużyn ligi NBA, który od niedawna działa w środowisku żużlowym. Marcin Gortat, bo o nim mowa, jest bowiem menadżerem australijskiego żużlowca, który jeszcze w poprzednim sezonie występował jako goście w Falubazie.
Żużlem pan się interesuje chociażby przez Roana Tangeita, tak? Zawodnika unitardów obecnie.
No tak, żużel to jest moja nowa pasja, można powiedzieć.
Tak z perspektywy czasu to był zły wybór unitardów, że właśnie no, sportowo jednak wygląda to słabo i chyba też organizacyjne problemy ma ten klub.
Tego nie mogę na ten temat się wypowiadać, czy organizacyjne problemy na pewno nie jest najlepiej. Trzeba by było Rohana się zapytać, czy to była dobra decyzja. To on podjął tą decyzję mimo tego dialogu i tego przekazu, jak idzie medialnie, że jestem jego menadżerem, to jeszcze raz powtarzam, Rohan wybrał ten klub, co nie oznacza, że ja tutaj umywam ręce od tego, że to była dobra decyzja. No, poszedł, taką decyzję podjął i musimy z taką decyzją żyć. Rohan myślę, że jeździ bardzo dobrze teraz, przynajmniej miał początek sezonu bardzo dobry, teraz wrócił po drobnych 2-3 tygodniach, wrócił do dobrej jazdy i liczymy, że będzie miał udany końcówkę sezonu.
I rozumiem, z pierwszą ligą pan jest na bieżąco, a z PGE Ekstraligą też pan podpatruje?
Podpatruję, śledzę. Muszę powiedzieć, że Sparta wygląda rewelacyjnie. Wrocław jest bardzo, bardzo silny. Miałem szansę spotkać się z całym teamem Kowalskiego, naszego tunera, pana Ryszarda Kowalskiego, który miałem szansę poznać go i porozmawiać troszkę dłużej, obejrzeć jego warsztat i no muszę przyznać, że to jest naprawdę piekielnie imponujące, co on robi i w jakich warunkach to robi. Fantastyczny człowiek. Mieliśmy szansę troszkę o żużlu pogadać i no również otworzył mi oczy na wiele rzeczy, dlatego bardzo ciekawa rozmowa i no myślę, że tak jak powiedziałem, no Sparta, Lublin, dwie drużyny, które są bardzo dobrze prowadzone i organizacyjnie i profesjonalnie, niesamowitych mają zawodników, to myślę, że Sparta jest w tym roku bardzo dużym kandydatem do tego, żeby zdobyć mistrzostwo. No, mam bardzo dużą sympatię również do Falubazu, wspieram tutaj, jestem i naprawdę mocno dopinguję i trzymam kciuki za prezesa tutaj z Falubaza, ale no, też mają drobne kłopoty, bronią się tutaj przed spadkiem i oczywiście tak zasłużona drużyna, taka drużyna jak Falubas nie powinna być w pierwszej lidze, dlatego mam nadzieję, że się obronią i utrzymają się w Ekstralidze. Trzymam za nich kciuki. Fantastyczna atmosfera zawsze w Zielonej Górze na Falubazie. Byłem tam i zawsze będę powtarzał hej, hej, Falubaz.
Jak słyszeliśmy, Marcin Gortat kibicuje Falubazowi. Dzisiaj, jutro, dodam jeszcze, na zielonogórskim torze zawody z cyklu drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Kolejna faza ćwierćfinałowa. Początek obu zawodów o godzinie 17:30. To już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.